naszą obecnością na tej mszy świętej, a jednocześnie również i tą mszą świętą, czynimy zadość prośbie Najświętszej Maryi Pannie o wdzięczną i zadośćczyniącą obecność w czasie nabożeństwa pierwszych sobot. Każde nabożeństwo pierwszej soboty, każda pierwsza sobota, każdy trzynasty, licząc od maja do października, to dni, które w sposób głośny przypominają i pokazują palcem na Fatimę, gdzie w 1917 roku Najświętsza Matka Jezusa Chrystusa zaczęła naśladować swojego Syna. W tym konkretnym roku i w tym konkretnym czasie. A w czym Go zaczęła naśladować? W tym wezwaniu, które jest nam bardzo dobrze znane. Nawracajcie się. Módlcie się i czyńcie pokój. Tak było w czasie całych objawień w Fatimie, ale nie tylko w Fatimie. Bo ilekroć pojawiała się w historii Kościoła, to zawsze jej przepowiadanie, jej nauczanie streszczało się w tym jednym zdaniu. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ale jednocześnie przynosiła nie najlepsze informacje. Dlatego, że mówiła o gniewie Bożym. Mówiła o karze Bożej. Mówiła o tym, że Bóg jest traci cierpliwość, jeśli tak można to wyrazić. Że Bóg zaczyna budzić w sobie sprawiedliwość Ojca i nie może patrzeć już na wymysły człowieka. Dlatego to ewangeliczne nauczanie włożone i wypowiadane przez usta Najświętszej Matki. Już nie tylko, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Dlatego, że te słowa ona w sposób wieczysty wypowiada, ilekroć spogląda w kierunku Boga. Ona te słowa, oto ja, służebnica Pańska, wypowiada, ilekroć zabrzmią w jej uszach słowa Boga. A gdyby była tu, fizycznie obecna pośród nas, na Dolnym Marynącie, i gdyby rozlegały się o godzinie 12 dzwony kościelne, to ona by miała Bogu tylko i wyłącznie jedną rzecz do powiedzenia. Oto ja, służebnica Pańska. Nie rozglądałaby się na prawo i na lewo, nie oglądałaby się do tyłu, czy znajdzie jakiegoś barana, który by za nią to uczynił. Nie. Oto ja, służebnica Pańska, poślij mnie. Niech mi się stanie według słowa Twego. Ale kiedy spogląda w naszą stronę, kiedy spogląda na naszą parafię, kiedy spogląda na nasze miasto, na naszą stolicę, na stolicę Polski, kiedy spogląda na polskie miasta i polskie wsie, ale nie tylko na Polskę, to niestety, ale zamiast słów zachwytu, musi, bo to jest wewnętrzny nakaz sumienia zjednoczonego z Bogiem w Trójcy Świętej i Jedynej. Opamiętajcie. Opamiętajcie się. nawróćcie się i zacznijcie wierzyć w to, co mój Syn wam mówi. Bogu dzięki, że dzisiaj już jest pierwsza sobota miesiąca. Chociaż wczoraj mieliśmy naprawdę okazję i to wcale niezbyt przyjemną być świadkami diabelskiego chichotu. Dlaczego? Bo przed 250 lat, dokładnie w roku 1765, wychodząc naprzeciw prośbie polskiego króla i polskich biskupów, papież Klemens XIII pozwolił na świętowanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nasza polska ziemia, Królestwo Polskie, polski król, polscy biskupi, polski lud wierny, kiedy usłyszał o objawieniach świętej Małgorzaty Alakowej w Paralemoniach, to w nie uwierzył. Uznał je za prawdziwe. A skoro są prawdziwe, to nie zaczęli pukać do jakichś dziwnych monarchów, ale zapukali do namiestnika Chrystusowego na ziemi, do papieża Klemensa XIII, z prośbą, aby mógł nie żyć byle jak. Zwrócili się do papieża, do namiestnika Chrystusowego, z prośbą nie o to, aby mogli kraść, żeby mogli cudzołożyć. Nie zwrócili się do papieża, żeby pozwolił na komunię rozwiedzioną. Wtedy ludziom przez głowę to nie przychodzi. Ale jak przystało ludziom, którzy mają w głowie naukę Jezusa Chrystusa, dla których Jezus z Nazaretu rzeczywiście jest Panem i Królem i bratem w człowieczeństwie, poprosili o to, aby mogli skupić się i aby mogli, świętując, dziękować za Najświętsze Serce Syna Bożego, który z miłości do nas stał się człowiekiem podobnym we wszystkim oprócz grzechu. Bo powiedzcie, czy nie powinien człowiek mieć takie wewnętrzne parcie w sobie, czyli pragnienie, że kiedy usłyszy, że jest na świecie jakieś serce, w którym nie ma nawet miligrama grzechu, czy nie powinno być ono przedmiotem naszego pragnienia? Czy normalny człowiek nie powinien chcieć być umiłowany właśnie przez takie najczystsze i najświętsze serce? Czy nie powinien chcieć, aby w jego domu, a nade wszystko w jego głowie, w jego sercu, w jego życiu, właśnie to serce było jak najwyżej zawieszone, aby swoim blaskiem i świętością mogło przyświecać wszystkim, którzy do naszego wnętrza wchodzą? Czy to do wnętrza naszego domu, czy to do wnętrza naszej parafii, czy to do wnętrza naszej świątyni, czy do naszego wnętrza? Bo jeśli komuś podajemy rękę na przywitanie, jeśli na kogoś spoglądamy, to ten człowiek wchodzi do naszej pamięci. On nie stoi na zewnątrz, jest wewnątrz. A skoro wprowadzamy kogoś do naszego wnętrza, to rzeczywiście, czy nie byłoby przejawem najwyższej roztropności aby na najbardziej widocznym miejscu znajdowało się właśnie najświętsze serce Jezusa, które jest miłości pełne, które jest cierpliwe i pełne miłosierdzia, które jest skarbnicą łask wszelkich. I przed 250 laty stało się według prośby. Papież Klemens XIII wyraził zgodę. Jakąż mieli wtedy ludzie wiarę? Jakąż mieli pokorę? Ale jednocześnie, jak bardzo mieli poukładane w głowie, że nie zrobili nic, na co papież nie wyraził zgody. Dotykamy tutaj tętniące duchowości Najświętszej Marii Panny, która streszcza się no właśnie w tym jednym stanie. Oto ja służebnica Pańska. Jak to dobrze, kiedy człowiek w sposób błyskotliwy, inteligentny i błyskawiczny potrafi odnaleźć swoje miejsce w organizmie Kościoła, ale i społeczności zewnętrznej. No i wczoraj mi zgrzyt. Wieczór. Po prostu zgrzyt. Bo jest to diabelski kichot. Że właśnie w tym dniu, 6 lutego, kiedy byliśmy pełni wdzięczności, jeśli nie byliśmy, to moja, że wam tego nie powiedział. Ale jeśli słuchamy chociaż odrobinę stacji radiowych, gdzie można tego typu rzeczy usłyszeć, to wiedzieliśmy, że właśnie w tym dniu, kiedy winniśmy być pełni wdzięczności Bogu i Kościołowi Świętemu za olbrzymie zaufanie do narodu polskiego, tak wielkie zaufanie, że Jan Paweł II, kiedy mówił o Najświętszym Sercu Jezusa Chrystusa, to o swojej Ojczyźnie i o naszej Ojczyźnie. Mówił, że Polska to druga Ojczyzna Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czy może być piękniejsze, prawdziwsze, ale tylko na tamte czas. Świadectwo o narodzie polskim, czyli o nas, że Polska to druga ojczyzna Jezusa Chrystusa. Ale nie wczoraj. Dlatego, że wczoraj rzeczywiście zatriumfował ojciec kłamstwa. Zły, który nienawidzi Boga, pokazał swojego pazura, pokazał swoją twarz, pokazał swoje umiejętności, że potrafi jeszcze raz swoimi umiejętnościami to, co najczystsze, uczynić jak najbardziej mętnym, nieczytelnym, brudnym. Tak bardzo brudnym, że aż w oczy szczypie. A wszystko pod szyldem wielkiej poczucia, w cudzysłowie, poczucia wielkiej odpowiedzialności za kobietę. Przecież ten dokument nazywa się to konwencją przeciw przemocy wobec kobiet. A przecież dobrze, bardzo dobrze zdajemy sobie z tego sprawę, że największym gwarantem szacunku mężczyzny wobec kobiety, ale również kobiety wobec mężczyzny, nie jest jakikolwiek dokument pisany przez człowieka, ale Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. Bo przecież to On i tylko On ma tak wrażliwe oko i ma tak wrażliwe serce i ma tak wrażliwy rozum i wrażliwy dotyk, że przestrzega, czy jeśli ktokolwiek pożądliwie spojrzy na niewiastę, to już ją wspomina. A ja w tym dokumencie takiego zdania nie znalazłem. Wstyd. Ale nie tylko wstyd, bo również i grzech. Były takie czasy, ja jeszcze to pamiętam, kiedy moi bracia i siostry mieli odwagę, przeszli do księdza z jednym pytaniem. Proszę księdza, czy to grzech, czy nie grzech? Nie pytali, czy można to zrobić, czy nie można tego zrobić, tylko interesowali się jedną rzeczą. Czy to jest grzech, czy to nie jest grzech? A więc to nie tylko wstyd, ale również nade wszystko grzech. Grzechem jest wszystko, co jest pozbawione Bożego tchnienia, co jest właśnie bezbożne. I posłuchajmy, a jednocześnie popatrzmy przez pryzmat. Dzisiaj jest ostatni tydzień, kiedy ten właśnie fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu jest dla nas lampą oświecającą drogę przed naszymi nogami. Posłuchajcie i przez pryzmat tego fragmentu Jasnogórskich Ślubów Narodu, czyli Ewangelii według Stefana kardynała Wyszyńskiego. Popatrzmy na siebie, ale popatrzmy na otaczającą nas rzeczywistość. Uwaga! Którą, czy chcemy, czy nie chcemy, współtworzymy. Nie ma tak, że się dzieje bez naszego udziału. Dzieje się z naszym zaangażowaniem. Nawet jeśli jesteśmy lenini i bezczynni, no to jest to taka nasza bardzo osobista, chociaż chorobliwa forma zaangażowania. To, co się dzieje. A więc posłuchajmy i popatrzmy. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Bronić czci imienia Bożego. Wszczepiać w umysły serca dzieci, w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie. Strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Powiedzcie mi, gdzie to wszystko wyparowało z nas? Gdzie to się podziało? że już nie potrafimy odróżnić pachnącego od śmierdzącego. Gdzieś my zatracili ten nadprzyrodzony zmysł, ten nadprzyrodzony węch, że i po omacku, po ślepemu jesteśmy w stanie w naszym życiu wymacać Boga w otaczającym nas świecie. Co się stało? Czyżby nauka Jezusa Chrystusa była bardziej eteryczna niż eter i natychmiast z nas wyparowuje? Gdzie się podziała nasza pamięć? Gdzie się podziały nasze lekcje religii w szkole i na punkcie katechetycznym? Boże, przecież wasze dzieci, wasze wnuki były wychowywane przy Kościele. No gdzie to jest? Gdzie wyparował chrzest? Z tych, którzy ośmielają się mienić jako reprezentanci narodu. Gdzie wyparował Chrystus? Z polskiej głowy. Wczoraj rozmawiałem z człowiekiem młodym, który przeglądając tę jakąś książkę napotkał zdanie, że ludzie się denerwują, kiedy słyszą imię Jezus Chrystus. Ja mówię, nie, ale tak, przekonuję, bo ksiądz nie ma z takimi ludźmi do czynienia. To prawda. Ja tu siedzę jak u Pana Boga za piecą. Otoczony ludźmi, którzy są pobożni. Mają zbożne myśli, ale na zewnątrz są ci, którzy dostają naprawdę pianę na usta, kiedy słyszą słowa Jezus Chrystus, Kościół, ksiądz, siostra zakonna, Ewangelia, trzęsą się. Należy zapytać, ale co jest tego przyczyną? No przecież sakrament Chrztu Świętego dał człowiekowi taki nadprzyrodzony zmysł, takie nadprzyrodzone powołanie, dzięki któremu człowiek wyczuwa atmosferę świętości. Popatrzcie, jak stado barana, albo nawet i gorzej, jak stado wieprzów ewangelicznych w krainie Gadareńczyków. Lecimy na oślep, żeby się potopić. Już nawet nie w jeziorze, ale w jakimś cuchnącym rozlewisku. Wczoraj słuchając apelu Jasnogórskiego, ja nawet o tym nie wiedziałem, ale przy obrazie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w tej srebrnej tubie, znajdują się nie pieniądze, nie złoto, nie złote obrącze, ale dokument z 3 maja 1966 roku, kiedy prymas tysiąclecia ze wszystkimi biskupami i ze swoimi braćmi i siostrami we chrzcie i we krwi, jeśli chodzi o naród polski, na Jasnej Górze poświęcili się, czyli złożyli siebie w ofierze, w niewolę miłości Najświętszej Maryi Panny. Nie po to, żeby im się dobrze powodziło, ale stali się niewolnikami Maryi. Stali się sługami Maryi w jednej intencji. Za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Czyli czytaj, za wolność Ewangelii w Polsce i na świecie. Czyli co? No właśnie za to, że za czytanie Pisma Świętego nikt nie musiał iść do więzienia. A ja od wczoraj naprawdę nie wiem, czy za któreś kazanie
nie będę musiał pójść na ciupaki dwa razy. Wczoraj właśnie Ewangelii i Chrystusowi po raz kolejny założono kajdany. A wcześniej założono jakąś przedziwną obejmę na polski mózg, polski rozum, że zabrakło tam zwykłej krytycznego podejścia do tekstu. Krytycznego. Bogu dzięki, że was nie trzeba przekonywać do tego, co nazywa się zbożnym życiem. Że was nie trzeba przekonywać do tego, co nazywa się modlitwą nie tylko za siebie, ale za braci i siostry, szczególnie za grzesznych, czyli za tych ludzi, którzy są ślepi i głusi na Boga, którzy za wszelką cenę żyją według swojej Ewangelii. A święty Paweł na tego typu postawę przyjmuje, traktuje jednym zdaniem. Gdyby ktokolwiek wam głosił Ewangelię inną od tej, którą otrzymałem od Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. Królowo Polsko, przyrzekamy ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bronić ci imienia Bożego, wszczepiać umysły i serca dzieci Ducha Ewangelii i miłości ku Tobie. Strzec prawa Bożego. Bardzo was serdecznie proszę, ale to bardzo. Abyście nie bali się naśladować Jezusa Chrystusa. Wzorem Najświętszej Maryi Pani, nie bójcie się. To, co biskup warszawski, kilkudniowy arcybiskup Stanisław Wielbus powiedział, co mówi i co uczynił tytułem swojej książki. Przestańcie się lękać. Ale po co? Przestańcie się lękać i nareszcie zacznijcie nauczać. Ale co mamy mówić ludziom? Jedno zdanie. Nawracajcie się. I to w odniesieniu nie do obcy, ale do tych, którzy są w zasięgu waszych rąk i w zasięgu waszych oczu. Nawracajcie się. To już nie jest żadną tajemnicą. Wczoraj żeśmy odrobinkę zbilansowali naszą wizytę duszpasterską. Tak. Chrześcijan, katolików żyjących tu na Dolnym Marmencie jest 28,9%. A reszta to są ludzie, którzy naprawdę czekają na Ewangelię. Ale to wy macie być apostołami Jezusa Chrystusa. A więc przestańcie się lękać i zacznijcie nauczać. Męża, żonę, dzieci, wnuki, sąsiadów. Nie interesujmy się już tym, co się dzieje na Ursynowie. Tam nauczanie należy do kogo innego, ale tu do nas. I miejcie przed oczyma Najświętszą Maryję Pannę, która gdy usłyszy dźwięk dzwonów o 12:00, to nie rozgląda się na prawo i na lewo, ale natychmiast: oto ja, służebnica Pańska, niech będzie tak, jak chcesz.